trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
33. niedziela zwykła, rok C. Z proroctwa Malachiasza. A dla was, żyjących w bojaźni mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Z psalmu 98. Bo właśnie on nadchodzi, by odbyć sąd nad ziemią. Sprawiedliwie osądzi zamieszkane lądy i ludy według słuszności. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Takich wzywamy i pobudzamy w Panu, Jezusie Chrystusie, by w cichości pracując własny chleb jedli. I wy, bracia, nie ustawajcie w dobrym postępowaniu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zapytali go potem, mówiąc: Nauczycielu, a kiedy to będzie? I co będzie znakiem, że to już się stanie? Siostry i bracia, ostatnie dwa tygodnie roku liturgicznego przynoszą nam czytania, przynoszą nam teksty, w których Bóg mówi o końcu świata, w których kreślone są apokaliptyczne wizje. To również teksty, które prowokują wielu do kolejnych przepowiedni czy odkrywania jakichś przepowiedni o końcu świata, do wieszczenia czasów ostatecznych, do prowokowania ludzi wierzących, by szykowali się na koniec. I rzeczywiście liturgia słowa prowadzi nas przez dzisiejsze teksty do spojrzenia na koniec, na nasz koniec, na koniec cywilizacji, na koniec świata, na spełnienie, tak, na spełnienie wszystkich naszych tęsknot. I myślę, że bardzo ważne jest, byśmy spotkali się dziś ze słowem, które przychodzi do nas w liturgii, w atmosferze ogromnej nadziei, pewnego oczekiwania, nawet jakiegoś, można by powiedzieć, dreszczu emocji, by się wreszcie wypełniło to, co Bóg obiecał. Jestem przekonany, że wtedy zupełnie inaczej patrzy się, czy widzi się koniec, swój koniec, koniec świata, koniec historii. Posłuchajmy zatem dzisiejszego słowa z sercem, które tęskni, które pragnie, które chce spełnienia obietnic. Najpierw proroctwo Malachiasza. Ostatnie wersety. Usłyszymy wers 19 i początek wersu 20, choć proponuję znów, żeby doczytać choćby ten werset 20 do końca. Zaraz powiem dlaczego. Najpierw Malachiasz kreśli bardzo mocną wizję o przyjściu dniu Pana, który będzie buchał ogniem, jak piec do pieczenia chleba, i wszystkich spali. Cudzoziemców i popełniających nieprawość, potraktuje ich jak słomę. Wizja przerażająca, to oczywiste. Ogarnie ich ogniem ów nadchodzący dzień, tak mówi Pan. Nie zostanie po nich nawet korzeń czy jakaś odrośl. Konkret, bardzo mocny konkret, który może przerażać. Wizja, która może budzić strach, ale kolejny wers to słowo pociechy i nadziei. Dla was, żyjących w bojaźni mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Niektórzy tłumaczą uzdrowienie w jego skrzydłach. To tłumaczenie też dotrze do naszych uszu z lekcjonarza w czasie liturgii niedzielnej. Komentarze historyczne mówią, że niczym dziwnym czy niczym szczególnym nie było odwołanie się autora, odwołanie się proroka do pewnej symboliki słońca. Wszystkie ówczesne astrologie, religie odwoływały się do bóstw słonecznych, które były bóstwami sprawiedliwości, dbającymi o sprawiedliwość, o właściwą odpłatę złym i dobrym. I ci, którzy słuchali proroctwa Malachiasza, wcale nie dziwili się, że Bóg porównuje siebie samego do słońca. do Słońca Sprawiedliwości. I jednocześnie w promieniach tego Słońca, w skrzydłach, mamy ukrytą zapowiedź troski, opieki, właśnie okazania sprawiedliwości. My wiemy, że w języku biblijnym sprawiedliwość to również doświadczenie ogromnej tęsknoty, pragnienia, poszukiwania Boga. I wiemy równie dobrze, że to nie tylko pragnienie i tęsknota ludzkiego serca, ale to przede wszystkim ogromna tęsknota, która jest w sercu Bożym. Tęsknota za każdym z nas. Bo przecież Bóg nie chce nikogo z nas stracić. Powie o tym bardzo mocno Jezus w mowie eucharystycznej w Kafarnaum, to Ewangelia Jana, 6 rozdział. Boże serce tęskni za nami i jednocześnie Bóg mówi: opiekuję się, ja zadbam o was, jesteście bezpieczni pod moimi skrzydłami. I jaka będzie wtedy reakcja? Nie usłyszymy tego w liturgii, ale druga część 20 wersetu 3 rozdziału proroctwa Malachiasza przedstawia reakcję tych żyjących w bojaźni imienia Pańskiego. Wtedy wyjdziecie i podskakiwać będziecie jak cielęta, które wyzwoliły się z pęt. Myślę, że nie jest nam obcy obraz źrebaków czy cieląt, które zostały wyprowadzone na pastwisko i zostały uwolnione z pęt, które opasały ich nogi. Co się wtedy dzieje, kiedy młody cielak czy młode źrebie zaczyna skakać, jak tylko potrafi, jak tylko może wysoko? Jaką radość wolności widać. To jest właśnie doświadczenie końca świata. Wreszcie będę wolny. Będę wolny od grzechu, od tego uciekania przed grzechem, od ścigania się z pokusami, od tych wszystkich trudności, od tych kłód rzucanych przez demony pod moje nogi. Będę wolny. Będę miał w sobie taką radość bliskości Boga, spoglądania Mu w oczy, poznania i doświadczenia, że Bóg naprawdę zatroszczył się nie tylko o moje życie tutaj, ale o całą moją wieczność. Niesamowita nadzieja, nieprawdopodobna siła, która jest ukryta w tych słowach, która wyrywa się z tego tekstu, z którą to słowo naprawdę przychodzi do każdego z nas. Spróbujmy popatrzeć na te apokaliptyczne wizje, na ten koniec świata właśnie w taki sposób. Tak patrzyli na to nasi bracia i siostry, którzy przeżywali niesamowite, przeżywają do tej pory niesamowite cierpienie, którzy są prześladowani. Doświadczenie prześladowań nie jest proste, nie jest łatwe. Zmaganie się z cierpieniem wcale nie pokazuje, że ja teraz potrafię, ja mogę, ja umiem. Często to jest doświadczenie bardzo trudne, przygniatające, miażdżące. I wtedy powstaje właśnie to bardzo istotne pytanie. Co dalej? Co we mnie? Co we mnie zostanie obronione? Kiedy przychodzi ten ogień, co ze mnie wyjdzie? Co we mnie pozostanie? Jaką mam nadzieję? Co jest moją nadzieją? Kto jest moją nadzieją? To są bardzo ważne pytania, które stawia sobie wielu z nas w kontekście doświadczenia ciężkich chorób, tragicznych wydarzeń, zmagania się ze swoimi kłopotami, czy bycia świadkami czyichś potężnych problemów i tej chęci pomocy, która się w nas rodzi, żeby ktoś mógł podzielić z nami swój kłopot, żeby komuś pomóc. Dla niektórych te wydarzenia wydają się być sądem Bożym, ogołoceniem, końcem świata, końcem ich świata, końcem naszego świata. To słowo dziś naprawdę przychodzi z ogromną nadzieją, z uwolnieniem i daje uwolnienie, daje perspektywę wolności. Dlatego też komentarzem do tego pierwszego czytania jest dziś psalm 98, zaraz w pierwszym wersecie dedykowany Dawidowi. To pieśń uwielbienia wobec Pana, który dokonał zadziwiających cudów, którego ręka, którego ramię jest znakiem ocalenia, jest gwarancją wolności. Nie usłyszymy tego, co prawda, w czasie proklamowania psalmu w liturgii, ale warto, oczywiście warto sięgnąć do całego tekstu. Zaraz w drugim wersecie. Pan dał poznać swoje wyzwolenie. pamięta o swoim miłosierdziu dla Jakuba, o swojej życzliwości dla domu Izraela. Więc wykrzykuj radośnie, cała ziemio, na cześć Boga. Wyśpiewuj, ciesz się, graj na strunach, bo właśnie ten Bóg nadchodzi, by odbyć sąd, by sprawiedliwie osądzić zamieszkane lądy i według słuszności wszystkie ludy. Oczywiście gdzieś w psalmiście jest to przekonanie o sprawiedliwym sądzie, odpłacie za dobro, o karze za grzech, za zło, o tym, że wreszcie objawi się to, co dobre, to, co Boże, że nie będzie już oszustwa, że nie będzie kłamstwa, że nie będzie odwrócenia pojęć, postawienia świata na głowie, świata, który został stworzony jako dobry, człowieka, który został stworzony jako dobry i pomimo tego wewnętrznego złamania, pomimo grzechu, pomimo doświadczenia cierpienia, słabości, ten człowiek ma być wywyższony, ma być zbawiony, tęskni za Bogiem. Ma w sobie ten nieustanny głód Boga. Święty Augustyn powie potem, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I z tym słowem idziemy dalej do drugiego listu do Tesaloniczan. To również ostatnie wersety trzeciego rozdziału, czyli końcówka tego listu. Apostoł narodów mówi o tym końcu świata, pokazuje konkretną pracę, konkretne zadania, które wykonywał on i jego towarzysze, że nie żerował na innych, że nie wykorzystywał innych, że nie budził lęku i strachu przepowiedniami o końcu świata, jak niektórzy, ale pracował, głosząc Ewangelię, bo nie chciał dla nikogo być ciężarem, właśnie dlatego, by móc go naśladować. Więc tych wszystkich, którzy nie potrafią naśladować Pawła, którzy zajmują się niepotrzebnymi rozważaniami, którzy przestają pracować, przestają działać, bo bliski jest dzień Pana, bo koniec świata już za chwilę, bo dzieją się rzeczy straszne, bo jest prześladowanie, Paweł upomina i wzywa i chce obudzić Panu Jezusie Chrystusie, aby zajęli się swoją pracą, swoim życiem, aby nie ulegali tym emocjom, by nie dawali się ponieść jakimś złudnym wizjom. I potem w 13 wersecie, którego też nie usłyszymy, w dzisiejszym czytaniu Paweł pisze: i wy, bracia, nie ustawajcie w dobrym postępowaniu. Nawet jeśli ma przyjść koniec świata, to nie znaczy, że masz robić no właśnie nie wiadomo co. Paweł wie o tym doskonale. Wykorzystuj dobro, które otrzymałeś. Dawaj dobro innym, niech z niego skorzystają. Niech zobaczą, że jesteś wierzącym człowiekiem. Niech zobaczą w tobie ucznia Chrystusa, tego, który tęskni za Panem, który nie może się doczekać Jego przyjścia, który chce spotkać Boga, ale czeka na decyzję swojego Stwórcy, który daje Bogu wolną rękę w wyborze momentu spotkania, który odkrywa łaskę, odkrywa błogosławieństwo, odkrywa i widzi znaki Bożej obecności właśnie w tym świecie, w tej rzeczywistości, tu i teraz. Bez wybiegania myślą gdzieś, właśnie nie wiadomo nawet gdzie. Tu i teraz. Otwarte serce, otwarte oczy, by zobaczyć, by zatęsknić, by odkryć, by ucieszyć się, a nie zwiesić nos na kwintę i czekać, kiedy wreszcie przyjdzie ten koniec świata, to może wtedy będzie lepiej. Bo teraz już od życia to się niczego dobrego nie spodziewam. Ludzie mnie zawiedli. Ja sam jestem sobą rozczarowany czy rozczarowana. Może Bóg coś zrobi, chociaż nie wiadomo. Straszna wizja chrześcijaństwa. Właściwie to nie jest wizja chrześcijaństwa, bo bycie uczniem Chrystusa kompletnie nie przystaje do takiego sposobu życia, do takiego sposobu myślenia. I dlatego w Ewangelii w redakcji świętego Łukasza Jezus mówi dokładnie o tym samym. Warto rozpocząć lekturę dzisiejszej Ewangelii od tych kilku wcześniejszych wersetów, czyli od początku 21 rozdziału. Jezus siedzi na placu świątynnym tuż obok skarbony, podnosi oczy, widzi, co ludzie wrzucają do skarbca, jaką ofiarę dla Boga, i widzi, że jakaś biedna wdowa wrzuciła tam dwa miedziaki. I zwraca uwagę uczniów właśnie na tę kobietę, żeby przypadkiem nie przegapili tego, co najważniejsze, bo ta kobieta wrzuciła wszystko, co miała na życie, a właściwie wrzuciła tam całe swoje życie. Święty Łukasz, konstruując ten tekst w języku greckim, używa tam właśnie słowa życie, całą swoją istotę, wszystko, całą siebie wrzuciła Bogu, oddała Bogu. Inni wrzucali z tego, co im zbywało. Ta kobieta złożyła ofiarę z siebie samej. Jezus to zauważył, zatrzymuje uwagę uczniów właśnie na tym wydarzeniu, na tym punkcie, na tym momencie. A ludzie, którzy są obok Jezusa, zaczynają zwracać Jego uwagę, bo świątynia jest tak pięknie ozdobiona i kamienie, i dary wotywne. Rzeczywiście, świątynia jerozolimska po odbudowie i rozbudowie przez Heroda Wielkiego była w tamtym czasie jedną z piękniejszych budowli poświęconych kultowi religijnemu w całym basenie Morza Śródziemnego. Była słynna, pojawia się w rozmaitych listach, pogańskich również, niekoniecznie pisanych przez ludzi wierzących, przez praktykujących Żydów, jako miejsce, jako przestrzeń piękna, szczególnie piękna. Ale Jezus komentuje ten zachwyt słowami: co do tego, na co z podziwem patrzycie, to przyjdą takie dni, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie uległ ruinie. Oczywiście można wejść w historię Ewangelii świętego Łukasza i od razu skomentować, że w sumie ten tekst powstał najprawdopodobniej już nawet po roku 70, kiedy Rzymianie wkroczyli do Jerozolimy, kiedy zburzyli mury, kiedy zniszczyli świątynię, zburzyli ją prawie doszczętnie. Pozostała jedna ściana, która do tej pory jest nazywana ścianą płaczu. I Łukasz włożył w usta Jezusa właśnie tę zapowiedź. Ale wszystko, co potem zostaje powiedziane, kiedy uczniowie pytają, kiedy to będzie, co będzie znakiem, że to już się stanie, tak naprawdę ma prowadzić uczniów do ogromnego zaufania. Wszystko, co powie Jezus, ma wspólny mianownik w zaufaniu Bogu. I przez to zaufanie, przez wytrwałość, przez to, co odkryją w swoim sercu Jego uczniowie właśnie podczas tych wszystkich trudnych wydarzeń, objawi się Boża chwała, objawi się życie. I przez tę wytrwałość zachowają swoje dusze. O tym pytaniu uczniów przepięknie pisze autor komentarza do paralelnego tekstu w redakcji świętego Mateusza, autor anonimowy w tak zwanym niedokończonym dziele na Ewangelię Mateusza. Uczniowie pytali: powiedz, kiedy stanie się tak, że w świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu, jak przepowiedziałeś? Do tego pytania dodają i inne, prosząc o wskazanie czasu końca świata, o którym Chrystus nie wspomniał. To pierwsze pytanie stawiają sami z siebie i ze względu na siebie. To drugie natomiast ze względu na nas i dla naszego dobra. Bo ani my nie widzieliśmy zburzenia świątyni, ani oni nie doczekali końca czasów. Dlatego dla nich rzeczą pożyteczną było dowiedzieć się o znaki tego zburzenia. Dla nas zaś jest korzystne znać zapowiedzi końca czasów. Każdemu robotnikowi jest miły koniec pracy. Wędrowiec chętnie dopytuje się o kres wędrówki. Kupiec liczy często, ile dni zostaje do końca roku. Rolnik oczekuje czasu żniwa. Handlarz dzień i noc rozważa procent zysku. Ciężarna kobieta rozmyśla zawsze o dniu porodu. Tak samo i słudzy Boży chętnie zastanawiają się nad końcem świata. Jest bowiem napisane: gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Niezwykle ujął mnie ten komentarz, ponieważ właśnie on pokazuje mi, w jaki sposób nasi bracia i nasze siostry, żyjący w pierwszych wiekach, doświadczający prześladowań, trudności, gromadzący się na Eucharystiach w ciemności, w ukryciu, ze strachu przed utratą życia, w jaki sposób oni patrzyli na koniec świata. Jak ogromna tęsknota była w nich właśnie za spotkaniem Boga. Słudzy Boży chętnie zastanawiają się nad końcem świata. Kiedy wreszcie nadejdzie to spełnienie? Tu nie ma lęku. Tu nie ma lęku o koniec. Nawet w prześladowaniu, nawet w trudnościach, nawet w tym być albo nie być z Jezusem. Tam ciągle było właśnie to myślenie. Mogę wszystko stracić, ale nie chcę stracić Boga. A jeśli ktoś się wyparł, to prosił całą wspólnotę o wstawiennictwo, o modlitwę. Płakał pod drzwiami, kiedy sprawowano liturgię eucharystyczną. I czekał na ten moment, kiedy będzie rozgrzeszony, kiedy na nowo będzie mógł spotkać Chrystusa w Eucharystii. I myślę, siostry i bracia, że to jest właśnie najważniejszy kierunek, który wskazuje nam dzisiejsza liturgia słowa. Tęsknić za spotkaniem z Bogiem, zatęsknić za Eucharystią, za komunią z Nim, za jednością, za tym doświadczeniem bycia we wspólnocie Kościoła. Czy jest w nas taka tęsknota? Czy jest w nas nieustannie właśnie to pragnienie? Czy słowo, którego słuchamy, czy liturgia, w której uczestniczymy, do tego nas prowadzi? Czy mamy w sercu i w głowie to przekonanie, że Kościół jest nam tak bardzo potrzebny właśnie po to, by tutaj, w łączności z naszym papieżem Franciszkiem, z naszymi biskupami, z prezbiterami, z całą wspólnotą Kościoła, ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, którzy żyją gdziekolwiek na świecie, a wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa i zostali ochrzczeni w imię Trójcy i gromadzą się na Eucharystii, że to jest nasze dotknięcie nieba. Czy mamy taką tęsknotę? Czy mamy w sobie właśnie tę wiarę, która prowadzi do nieba, która pomimo rozmaitych przeszkód, pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo naszych błędów, naszych chwilowych ciemności, jakiejś amnezji, kiedy zapominamy o miłości Boga, o Jego miłosierdziu. Czy w tym wszystkim widzimy Kościół, widzimy Chrystusa w Kościele, który nas zaprasza do zbawienia? Dobrze jest ucieszyć się końcem świata, uwierzyć tej wolności, z którą do nas przychodzi Jezus, której przedsmak daje nam już teraz, w każdej liturgii, w każdym doświadczeniu sakramentalnym, w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii przede wszystkim. Ucieszyć się Bogiem, który nie wymaga od nas niemożliwych rzeczy, ale zaprasza do codzienności, w której jest, którą błogosławi, w której nas zbawia. Słuchajmy tego słowa w czasie liturgii z uśmiechem, z rozradowanym sercem, nie w jakimś lęku i strachu, ale ze świadomością, że Bóg wypełni to, co obiecał i że naprawdę ma dla nas niebo, przygotował dla nas życie i chce nas kochać na wieczność.
Bogu niech będą dzięki.